Jak co czwartek po 22, witamy Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze na antenie Polskiego Radia Lublin. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Król. I dzisiejsza audycja będzie pewnego rodzaju zamknięciem tematu, który poruszam w ostatnim czasie w ramach audycji. Zamknięcie, które zapowiedziałam też tydzień temu, uprzedzałam, że do tego tematu jeszcze raz, przynajmniej w tym najbliższym czasie, powrócimy, ponieważ wydaje mi się, że są jeszcze kwestie, są jeszcze słowa, które warto poruszyć w dyskusji. W całej dyskusji, którą wywołuje sytuacja osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami w kraju, opiekunów takich osób, opiekunów dzieci, ponieważ tych opiekunów w najbliższym czasie na pewno przybędzie ze względu na zmianę przepisów aborcyjnych zgodnie z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. W to wszystko też jeszcze warto wpleść trwające, chociaż słabnące i bardziej toczące się w tym momencie w przestrzeni medialnej, w przestrzeni internetowej, ale jednak dalej dające o sobie znać protesty kobiet, strajki kobiet i wszystkimi spostrzeżeniami na temat zarówno protestów, jak i codzienności życia jako opiekun dziecka z niepełnosprawnością, podzieli się dzisiejszy gość. A jest to Agata Jabłonowska-Turkiewicz, dziennikarka i mama nastoletniego Stasia oraz Antosia, chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną. Witam serdecznie.
Witam serdecznie słuchaczy Radia Lublin.
Przyglądając się całej tej dyskusji, która toczy się w Polsce od ostatnich tygodni, a w zasadzie też miesięcy, w związku ze strajkami kobiet, ale także billboardami organizacji Pro-Life i sporem wokół przepisów aborcyjnych. Gdzie w tym wszystkim, w tej całej sytuacji widzi Pani siebie? Czy opowiada się Pani po konkretnej ze stron, a może stara się być Pani bezstronna i czy Pani poglądy na przestrzeni ostatnich tygodni uległy zmianie?
Ja uczestniczyłam w trzech demonstracjach organizowanych w Warszawie przez Strajk Kobiet. Tak więc nie mogę powiedzieć, że stoję gdzieś z boku. Myślę, że też sporo poświęciłam uwagi tematowi strajku kobiet na swoim Facebooku. Napisałam artykuł. Doradców jest wielu, z problemami zostajemy same, który można odnaleźć w sieci. Zasadniczo jestem przeciwna zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, ponieważ w moim przekonaniu jest to mało wyraz troski o życie ze strony władzy, a bardziej takie pokazanie, my tu rządzimy, my wiemy, co dla was kobiet jest dobre. Biorąc pod uwagę wsparcie, jakie obecnie w Polsce otrzymuje rodzina, gdzie pojawia się chore dziecko, a właściwie brak tego wsparcia. Tą decyzję o zaostrzeniu prawa aborcyjnego postrzegam trochę tak jako wyraz cynizmu. Myślę, że rola władz państwowych, samorządowych polegać powinna zupełnie na czymś innym. Absolutnie w pierwszej kolejności na stworzeniu dobrych warunków życia dla chorego dziecka, potem dla osoby dorosłej z niepełnosprawnością i jego otoczenia. To jest dla mnie absolutny priorytet. Na to czekam. Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no mam poczucie, że już wszystko zostało powiedziane. No wypowiadali się na ten temat specjaliści, psychologowie, położnicy, ginekologowie, bioetycy, duchowni. różnych wyznań. Wypowiadały się osoby, które wychowują chore dzieci. No tak, mam wrażenie, że wszystko zostało już powiedziane i jakby chyba do działań w strajku kobiet nie chciałabym się już na ten temat jakoś szeroko wypowiadać. Zgodziłam się na tą rozmowę przede wszystkim ze względu na to, że mam okazję przybliżyć może trochę słuchaczom to, jak wygląda życie z niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym. Mam nadzieję, że będę miała okazję powiedzieć o mankamentach, jakie widzę w polityce społecznej.
Mm-hmm. I oczywiście te pytania jak najbardziej padną, ponieważ myślę, że nie tylko ja jestem ciekawa pani zdania na ten temat, ale także nasi słuchacze, więc zacznijmy od tego, jaka jest pani historia? Jakim dzieckiem, jakim chłopcem jest Antoś? Jak wygląda codzienna opieka nad nim i z czym wiąże się jego stopień niepełnosprawności?
Mój drugi syn urodził się o czasie w prawidłowo przebiegającym porodzie. Otrzymał 10 punktów w skali Apgar, ale już właściwie w pierwszych dniach życia występowały pewne nieprawidłowości. To skłoniło lekarzy do pogłębionych badań i okazało się, że występują nieprawidłowości w budowie mózgu Antka. Poinformowany o tym został mój mąż na korytarzu przez lekarza, który gdzieś bardzo się spieszył.
Mhm.
I to jest początek. Tak informowani jesteśmy często, takie historie też do mnie docierają innych mam. Mąż był zaskoczony. Chciał, żeby lekarz o wszystkim mnie poinformował, ale lekarz doszedł do wniosku, że może to zrobić jednak mąż, czyli tą wiadomość przekazać mi miał mąż. Uważam, że inaczej to powinno wyglądać. To jest praca też dla lekarzy, tak żebyśmy w tych pierwszych dniach życia dziecka nie czuli się od razu już w tych pierwszych dniach pozostawieni sami sobie, niedoinformowani albo poinformowani pospiesznie. Otrzymaliśmy wypis z taką długą listą badań do zrealizowania. Okazało się, co też nie jest tylko moją historią, tak, bo my też z rodzicami rozmawiamy o tych sprawach, okazało się, że większość z nich nie może być przeprowadzona w ramach tego, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, albo terminy, czas oczekiwania na te badania są bardzo długie, więc szukaliśmy tutaj miejsc, gdzie odpłatnie były wykonane synowi badania. I to jest poważny mankament służby zdrowia w Polsce, czyli słaby dostęp do badań. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ostatnio nawet przeprowadzałam wywiad z neurologiem dziecięcym, która potwierdziła ten fakt. Tak, badania, dostęp do badań obrazowych, do rezonansu, nie mówiąc o badaniach genetycznych, które wykonywane są sporadycznie, jest słaby. Antoś ostatecznie został zdiagnozowany w wieku 10 miesięcy. Pamiętam tą wizytę w Centrum Zdrowia Dziecka, tam również bardzo szybko, trochę tak jakby lekarz chciał mieć ten temat z głowy, no, poinformowano mnie, że wada dziecka neurologiczna jest duża. Także troszkę tak to wygląda, że tak jakby lekarze bali się przekazywać tych informacji, no a myślę, że są do tego najbardziej uprawnieni, plus jakieś wyczucie takie jeszcze zupełnie ludzkie przydałoby się. Tego bym oczekiwała. A potem zaczęła się praca z Antosiem. Mój syn jest pogodnym dzieckiem, zawsze był dzieckiem cierpliwym, dzieckiem o ograniczonym kontakcie, bo aktualnie nie mówi, też samodzielnie nie chodzi, samodzielnie nie siedzi. Jednak no, taki żywy kontakt wzrokowy Antoni nawiązuje z otoczeniem, bardzo lubi ludzi, także jest takim, no, takim naszym słońcem, blondynkiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest dzieckiem, z którym spędziłam wiele miesięcy w szpitalach, zwłaszcza przez pierwsze 3 lata życia, śpiąc na jakimś własnym materacu na podłodze w małej sali, gdzie byli też inni mali pacjenci z rodzicami, tak? Gdzieś próbowaliśmy się tam jakoś zorganizować. Teraz trochę warunki w szpitalach się na przestrzeni tych 7 lat, no obecnie 7 lat, zmieniły na szczęście. I również na szczęście już rzadziej w szpitalach bywamy. Antoni wymaga rehabilitacji, także dużo czasu poświęcam na to, żeby syna na rehabilitację zawieźć, przywieźć. Był moment, że również ja uczestniczyłam w tym procesie. Metoda Wojty zakłada, że również rehabilituje się dziecko w domu. To, co oferuje państwo w zakresie rehabilitacji dziecka, to jest takie, to nie jest wiele możliwości. To, co otrzymuje się z Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest głównie rehabilitacja ruchowa. Nie ma wielu specjalistów logopedów, czy już tutaj jeszcze gorzej wypadają specjaliści, znaczy liczba specjalistów, jeżeli chodzi o komunikację pozawerbalną. To musimy organizować we własnym zakresie, korzystając z gabinetów prywatnych. No to kosztuje. To kosztuje i życzyłabym sobie, żeby ten wachlarz możliwości skorzystania z rehabilitacji nieodpłatnej był szerszy.
To w takim razie, skoro już dotykamy tematu kosztów, jakie muszą państwo ponosić, jak wygląda pani sytuacja materialna i zawodowa? Jak te koszty wyglądają? Ile z tych pieniędzy, funduszy potrzebnych na rehabilitację, na leczenie trzeba dokładać i szukać gdzieś w innych źródłach? Jak cała sytuacja materialna się przedstawia w pani przypadku, a też na przykładzie pani przypadku, jak to ogólnie wygląda w Polsce?
Ja pobieram zasiłek pielęgnacyjny, który jest w wysokości pensji minimalnej. Mąż jest nauczycielem w jednym z warszawskich liceów, także nasza sytuacja, nie wiem jak ją nazwać, myślę, że stabilna, umiarkowanie dobra. Koszt rehabilitacji, godzina rehabilitacji w Warszawie to jest około no, gdzieś od 100 do pewnie 160 zł, tak to się, tak to wygląda. My akurat no, za wszelką cenę staramy się korzystać z tego, co oferuje nam państwo, uzupełniamy tą rehabilitację jeszcze 2 godzinami tygodniowo dla synka. Mój syn też bywa w przedszkolu, gdzie jest sporo zajęć i to jest bardzo ważne, że ma możliwość uczęszczania do przedszkola specjalnego. W Warszawie mamy to szczęście, że one funkcjonują. Jest ich no, co najmniej kilka, chyba w każdej dzielnicy jest takie przedszkole, w mniejszych miastach. Mam wrażenie, kiedyś szukając informacji o tym, mam wrażenie, że na przykład w Lublinie jest takie jedno. To jest zdecydowanie za mało. No, przedszkole pozwala synowi komunikować się z kimś innym, próbować zabawy z innymi dziećmi. A dla mnie to jest chwila na zrobienie czegoś innego niż opieka nad dzieckiem. Także bardzo ważne miejsce. Bardzo cenię pracę osób tam pracujących. Czytałam taki dokument, to mnie zaniepokoiło, o takich planach na przyszłość, aby raczej dzieci z niepełnosprawnością włączać do edukacji ogólnodostępnej, no ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że są dzieci, które do takiej ogólnodostępnej edukacji się nie nadają. I właśnie te placówki specjalne są dla nich ważne. Miałam nawet nadzieję, którą wyraziłam też w jakimś jednym ze swoich artykułów, że w ogóle będzie ich coraz więcej. No, mam nadzieję, że nie będzie ich, w tej chwili mam nadzieję, że nie będzie ich coraz mniej. I wracając jeszcze do tematów finansowych. Bardzo ważne jest dla nas pozyskiwanie 1% od przyjaciół, znajomych. To pozwala, myślę, nam utrzymać stabilność finansową. Z tych pieniędzy ostatnio, w minionym roku, dopłaciliśmy 6 tysięcy do wózka dla Antosia. Ten wózeczek kosztował 12 i połowę otrzymaliśmy od państwa. Drugie 6 tysięcy musieliśmy wygospodarować sami. Uważam, że nie powinno tak być. Dla mojego syna to wózek to podstawa. Syn nie chodzi. Musi mieć wózek no, specjalny, stabilny, odpowiednio skonstruowany. Bardzo lubi syn spacery, tak jak w ogóle dzieci lubią bawić się na dworze, biegać po dworze. On też lubi wyjeżdżać z domu, bardzo tak żywo reaguje na słowo spacer i lubi się przyglądać światu. Uważam, że w całości koszt tego wózka powinien być finansowany przez TWO czy ortezy. Syn też, żeby dobrze pracowały kości, stawy, żeby noga znajdowała się w odpowiedniej pozycji, musi mieć ortezy. No, sytuacja wygląda podobnie jak z wózkiem. Koszt ortez to był 2800 zł w tamtym roku kupowaliśmy i otrzymaliśmy połowę zwrotu, czyli na jedną ortezę właściwie otrzymaliśmy od państwa. Śmieję się, choć nie jest to zabawne, ale cieszę się, że udaje nam się pozyskać z 1% no, kwoty, które pozwalają potem dofinansowywać to, czego państwo nie chce czy nie może robić.
Wydaje mi się, że mówiąc o kwestii kosztów opieki nad osobą niepełnosprawną, kosztów gospodarowania domowym budżetem, to jest kwestia nie tylko tego, ile pieniędzy jest potrzebne, ale w całej sytuacji, w której też pani się znajduje, no to są to też pytania o pracę zawodową, o rozwój, o karierę. To też są ważne rzeczy dla każdego człowieka, jeśli nie dla każdego, to dla większości. I tutaj też ta sytuacja nie jest do końca jasna i jest ona skomplikowana. I myślę, że takie doświadczenia dla wielu osób są trudne do zrozumienia, może tak to nazwijmy. Dążę teraz do pewnego pytania konkretnego, jeśli chodzi pytania, które dotyczy łączenia świadczeń opiekuńczych z pracą zawodową, ale tutaj na chwilę pozwolę sobie zawiesić naszą rozmowę, dać słuchaczom zebrać myśli na temat tego, co do tej pory zostało wypowiedziane i do rozmowy wrócimy za chwilę.